Przypomnę, że zajmujemy się nauką o Trójcy Świętej. Jest to jedna z najtrudniejszych, jeżeli nie powiem, że najtrudniejsza nauka, jaka jest objawiona w Piśmie Świętym, jaką Bóg nam objawił. Problem czy trudność polega na tym, że Bóg jest nieograniczony w swojej istocie, w swoim bycie, natomiast my jesteśmy ograniczeni. Jesteśmy ograniczeni intelektualnie, więc nie możemy wszystkiego czy pojąć całej istoty Boga, ale możemy wiedzieć, jaki Bóg jest. To jest to cudowne, że Bóg nam się objawił w takim stopniu, w jakim my możemy to zrozumieć. I to objawienie pokazuje nam, jaki Bóg jest naprawdę. Więc do tej pory powiedzieliśmy sobie o dwóch rzeczach, które wynikają z nauki o Trójcy Świętej, czy składają się na naukę o Trójcy Świętej. Po pierwsze, rzecz fundamentalna, że Bóg jest jeden. Tak? Chrześcijanie, czy też Żydzi, chrześcijanie są monoteistami, wierzą w jednego Boga. Chrześcijaństwo, można powiedzieć, wywodzi się z judaizmu, ze Starego Testamentu, prawda? Jezus narodził się jako Żyd. Zwiastował do Żydów. Pierwsi apostołowie, pierwsi uczniowie byli Żydami i dopiero potem Ewangelia rozeszła się na cały świat. Więc nowi chrześcijanie biorą to, co jest w Starym Testamencie i na tym budują. Więc Żydzi byli monoteistami, chrześcijanie są monoteistami. Wierzą w jednego Boga. Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ale patrząc na to, co Pismo Święte mówi, widzimy, że ten jeden Bóg jest w trzech osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty. Tak? I w zeszłym tygodniu pokazywałem, co Pismo Święte, co Stary Testament mówi na temat wielości w jedności. Czyli, że Stary Testament troszeczkę odsłania tajemnicę tej nauki o Trójcy Świętej, ale pełnię tej nauki dopiero widzimy w Nowym Testamencie. Niemniej jednak Stary Testament już coś mówi. Pokazywałem fragmenty, które wskazują na to, że w Bogu jest wielość. Kiedy na przykład Bóg mówi, stwórzmy człowieka na obraz nasz. Tak? Czy kiedy mówi w Izajasza, kogo poślę, kto nam pójdzie. I padło pytanie wtedy. Później po nabożeństwie druga Aneta zadała pytanie, jak Żydzi rozumieli te wersety, prawda? I powiedziałem, że ja nie wiem, ale sprawdzę, więc sprawdziłem i okazuje się, że Żydzi, czy komentatorzy żydowscy, no, byli bardzo zakłopotani tymi fragmentami, bo nie wiedzieli, co z nimi zrobić generalnie. Bo wierzyli w to, że Bóg jest jeden, a są wersety, które mówią o tym, że jest pewna mnogość w Bogu. I tak na przykład Filon z Aleksandrii, który żył od 10 roku przed Chrystusem do 40 roku po Chrystusie i był filozofem i teologiem żydowskim, myślał, że te wersety odnoszą się do podległych Bogu mocy, asystujących Bogu podczas stworzenia. Trochę to skomplikowane. W każdym bądź razie no Bóg posługiwał się jakąś mocą czy mocami w stworzeniu, więc kiedy Bóg mówi, że stwórzmy człowieka na obraz nasz, to ma na myśli Boga i te moce, które mu pomagały. Więc no, inni żydowscy komentatorzy czy też próbowali to rozumieć, że Bóg jest jednością, cokolwiek to dla nich znaczyło, więc no, byli zakłopotani generalnie, nie widzieli tej samej perspektywy, z której my dzisiaj patrzymy, mając Nowy Testament. Jeszcze znalazłem taką wzmiankę, że Żydzi, którzy wrócili z wygnania, ponieważ Bóg, tak krótko historię Żydów naświetlę, Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu, tak? I wprowadził do ziemi obiecanej, do Kanaanu i tam mieli służyć Bogu, spełniać Jego przykazania. Jeżeli nie będą spełniać, to Bóg ich znowu rozproszy po różnych krajach. Więc Żydzi generalnie byli nieposłuszni Bogu i Bóg sprowadził obcą armię i Bóg wyprowadził, czy zaprowadził Izraelitów do niewoli, do innych narodów. Więc kiedy oni wrócili z tej niewoli, to już wrócili z tą ideą, że Bóg, w Bogu jest wielość. I tyle, co znalazłem na ten temat. Więc jakaś tam idea się pojawia u Żydów na temat wielości w Bogu, który jest jeden. Więc są trzy osoby, Bóg jest jeden, ale jest w trzech osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty. I dzisiaj chciałbym, abyśmy się zajęli ostatnim takim kawałkiem tej nauki o Trójcy, że każda z tych osób jest w pełni bowiem. Bóg jest jeden, Bóg jest w trzech osobach i każda z tych osób jest w pełni Bogiem. To jest to skomplikowane, jest to trudne, jest to tajemnica. Niemniej jednak Bóg coś nam z tego objawił. Więc jeśli chodzi o Boga Ojca jako osobę Trójcy Świętej, no to z Nim nie ma, można powiedzieć, problemu. Tak, bo wiadomo, Jezus modli się do Ojca. To jest ten Bóg, który jest suwerenny, który jest, panuje nad wszystkim, który jest stworzycielem nieba i ziemi. I do Niego modli się Jezus. Do Niego modlą się chrześcijanie, czy też, i też Żydzi. Więc to jest, jeśli chodzi o Boga Ojca, nie ma problemu. On jest Bogiem, tak? To jest bardzo jasno widoczne w nowym, Starym Testamencie. Dalej. Bóg Syn też jest w pełni Bogiem. Bóg Syn jest w pełni Bogiem. I tutaj jest jeden podstawowy werset, na którym opieramy swoje nauczanie. Oczywiście jest dużo innych wersetów, które mówią, że Jezus jest Bogiem, ale jest jeden podstawowy werset z Ewangelii Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Chrystus w tym fragmencie, w tym wersecie jest nazwany Bogiem, ponieważ w wersecie 14 tego rozdziału jest powiedziane, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Jest to mowa o wcieleniu Jezusa Chrystusa. Więc kontekst jednoznacznie wskazuje, że Słowo to Syn, to Jezus Chrystus. O tym Słowie, o Jezusie świadczył Jan Chrzciciel. Czyli Syn to Jezus. Więc to Słowo, czy też ten werset, on bardzo przypomina pierwszy werset ze Starego Testamentu, który też zaczyna się. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Jan, jakby analogicznie, też odwołuje się właśnie do tej pierwszej Księgi Mojżeszowej, do pierwszego wersetu Biblii. Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo. Oczywiście świadkowie Jehowy podważają takie tłumaczenie. Oni by tutaj postawili, oczywiście jest tu w swoim tłumaczeniu używają, że oczywiście, że Słowo było Bogiem, ale przez małe by. Tak, przez małe by. Więc gramatycznie, żeby skrócić cały wywód, gramatycznie to, co zrobili w swoim tłumaczeniu, jest niepoprawne. Jest niepoprawne. I nie dość tego. Nie będę tłumaczył zawiłości języka greckiego, ponieważ to jest język, w którym Nowy Testament został napisany, ale jeśli chodzi o ten werset, ich tłumaczenie jest niepoprawne. A nie dość tego, są jeszcze niekonsekwentni w swoim tłumaczeniu, ponieważ... A nie, to jednak muszę wyjaśnić, o co chodzi. W języku greckim jest coś takiego jak rodzajnik określony. W języku angielskim jest podobnie. Tak? W języku niemieckim też. Rodzajnik określony, przepraszam, powoduje, że sprawia, że jest rodzajnik określony poprzedza rzeczownik. Tak? Rzeczownik, czyli osobę lub rzecz. Jeżeli jest ten rzeczownik poprzedzony rodzajnikiem określonym, to znaczy, że ten rzeczownik jest już określony. I na przykład, jeżeli w Nowym Testamencie przed słowem Bóg pojawia się rodzajnik określony, to zawsze wiadomo, że chodzi o jednego Boga. Tego Boga objawionego w Piśmie Świętym, judeochrześcijańskiego. A jeżeli nie ma rodzajnika, to wtedy można to słowo tłumaczyć jako jakiś Bóg, bliżej nieokreślony. Tak? Nie wiem, czy to jest wystarczająco jasne. W każdym razie ten rodzaj określony powoduje, że ten rzeczownik jest definitywnie, jest określony, wiadomo o kogo chodzi, konkretnie o kogo chodzi. W związku z tym w Grece, w tym wersecie nie ma tego rodzajnika określonego, w związku z tym świadkowie Jehowy tłumaczą, że trzeba mówić o jakimś Bogu, który nie jest tym Bogiem przez B, przez duże B. Ale w kolejnych wersetach, dokładnie w 6, 12, 13, 18 też nie ma rodzajnika określonego przed słowem Bóg, a mimo to świadkowie Jehowy tłumaczą to z dużej litery. Bóg jako z dużej litery, więc oni są raz, że źle tłumaczą ten pierwszy werset, a później są niekonsekwentni w tłumaczeniu. W każdym bądź razie gramatycznie jest uzasadnione, że mimo tego, że nie ma rodzajnika określonego w tym miejscu, tutaj przed tym słowem, to trzeba to przetłumaczyć jako Bóg z dużej litery. To jest gramatyka, grecka gramatyka. Mimo, że nie ma rodzajnika określonego, to musi to być tak przetłumaczone. Jeżeli się przetłumaczy inaczej, jest to błąd. Więc inny fragment, to jest jeden fragment. Na początku było słowo, a słowo było Boga, a Bogiem było słowo. Inny fragment mówiący o tym, że Jezus jest Bogiem, że jest w pełni Bogiem, jest wzięty z końca Ewangelii Jana. I tam Pan Jezus ukazał się po swoim zmartwychwstaniu. I był jeden uczeń, który wątpił w to, że Jezus zmartwychwstał. I powiedział, jeżeli nie zobaczę swojego palca w ślady po gwoździach, w ręce, to nie uwierzę. I Jezus stanął przed tym uczniem, objawił mu się, że stanął, przyszedł do uczniów i stanął przed tym uczniem. I Tomasz rzekł, to był Tomasz, Tomasz rzekł, Pan mój, i Bóg mój. Czyli Tomasz skierował swoje słowa, rzekł do Jezusa. Pan mój i Bóg mój. Czyli inaczej mówiąc, Tomasz powiedział, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Bogiem. I Jezus, co ciekawe, nie oponował. Jezus nie zgromił, czy nie skorygował Tomasza i nie powiedział, dlaczego ty nazywasz mnie Bogiem. Tak? Nie skorygował. Znaczy, Jezus uznał to, zaakceptował to, że to, co Jezus, co Tomasz powiedział, jest poprawne. I nie dość tego, powiedział do Tomasza następujące słowa, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To znaczy, że Jezus pochwala taką wiarę. Zachęca, wzywa ludzi do takiej wiary, jaką wykazał Tomasz. I z kolei Jan w wersetach 30-31, nie mam tego, mówi, dlaczego napisał Ewangelię Jana, dlaczego napisał swoją Ewangelię. Cel jest oczywisty, aby ludzie uwierzyli w Jezusa tak, jak uwierzył w Niego Tomasz. Prawda? Więc widzimy, że Jan... Może inaczej, to wyznanie Tomasza jest tym takim najwyższym punktem w Ewangelii Jana. Jezus go aprobuje to wyznanie, a Jan mówi, takie wyznanie pragnę słyszeć z ust wszystkich ludzi. Po to jest ta Ewangelia napisana, żeby mogli uwierzyć w Jezusa Chrystusa i złożyć takie wyznanie, jakie złożył Tomasz. Więc oczekiwanie ze strony Jana jest, że ludzie będą uważać Jezusa za Pana, ale też i za Boga. Dalej. W liście do Hebrajczyków, w pierwszym rozdziale, autor przytacza kilka fragmentów ze Starego Testamentu, które mówią o Bogu, o Panu. Ale te fragmenty są zastosowane nie do Ojca, ale do Syna. Jakby wskazują na to, że to Jezus jest tym Bogiem, o którym była mowa w Starym Testamencie. Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. A z pierwszej księgi Mojżeszowej, z pierwszej księgi Biblii, gdzie Bóg jest opis stworzenia, widzimy, że to Bóg stwarza ziemię. A w liście do Hebrajczyków jest mowa o tym, że to Jezus jest zaangażowany w stworzenie. Czyli Jezus musi być Bogiem. Dalej takie bardziej oczywiste fragmenty. Tytusa 2:13. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. 2 Piotra, 1 rozdział, 1 werset. Dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jezus jest Bogiem i Zbawicielem. I Rzymian 9:5. Do których należą ojcowie, z których pochodzi Chrystus według ciała, ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Jezus jest Bogiem. Dalej, kwestia Ducha Świętego. I znowu, Bóg, Duch Święty też jest w pełni Bogiem. I znowu świadkowie Jehowy, bo najczęściej się na nich natykamy dzisiaj, świadkowie Jehowy oczywiście podważają. Nie dość, że podważają boskość Ducha Świętego, to podważają przede wszystkim Jego osobowość. Duch Święty nie jest osobą dla świadków Jehowy, jest jakąś energią, jest mocą, czynną mocą Bożą tak zwaną. Nie jest czymś osobowym, czy nie jest osobą, nie jest kimś. Ale jak Pismo Święte, istotne jest, jak Pismo Święte mówi o Duchu Świętym. Kilka wersetów. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Kto może badać rzeczy? Kto może badać? Czy woda może zbadać, nie wiem, encyklopedię? Nie może. Badanie należy do czynności, które wykonuje osoba. Jest to typowe działanie osoby. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Duch mówi. Więc znowu, kto mówi? Osoba może mówić, tak? Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiem bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Duch nie dość, że wspiera nas, to jeszcze wstawia się za nami. Ale jeżeli Duch jest jakąś czynną mocą, jak prąd w gniazdku, to jak się może wstawiać za nami? To musi być po prostu działanie kogoś, kto jest osobą. Dalej jest mowa, gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Znowu, uczniowie mieli składać świadectwo o Chrystusie, a tu jest mowa, że Duch Święty, Duch Prawdy, który od Ojca przyjdzie, on złoży świadectwo o Chrystusie. W związku z tym znowu działanie osoby. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Wprowadzi w prawdę, mówić będzie, usłyszy, oznajmi. To musi być ktoś, kto ma jakąś inteligencję, tak? Kto może dać zrozumienie pewnych rzeczy, ponieważ sam je rozumie. Kolejny werset. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Duch jest Pocieszycielem, innym Pocieszycielem. Jezus jest Pocieszycielem. I Jezus mówi, w moje miejsce przyjdzie inny Pocieszyciel. W związku z tym, jeżeli Jezus jest osobą, to inny Pocieszyciel koniecznie też musi być osobą, bo to inaczej nie ma sensu. Kolejna rzecz, ostatnia w tej grupie argumentów, mówiących, że Duch Święty jest osobą. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Duch sprawia pewne rzeczy, rozdaje dary i rozdziela je tak, jak On chce. Czyli Duch Święty jest suwerenny w swoim działaniu. Duch Święty decyduje, komu co dać, jaki dar, jakiej osobie wierzącej dać jaki dar. Duch Święty decyduje. W związku z tym, jeżeli byśmy rozumieli Duch Święty jako taki energia w gniazdku, prąd w gniazdku, to wiadomo, że prąd nie decyduje. Czy energia nie decyduje? Czynna moc Boża nie decyduje? Tutaj Duch Święty jest pokazany, że On decyduje. On rozdaje dar jak chce. Więc Duch Święty musi być osobą. Więc widzimy, że Duch Święty, czy Pismo Święte wskazuje na Ducha Świętego jako na osobę, ale są jeszcze inne argumenty pokazujące, że my jako ludzie możemy działać w stosunku do Ducha Świętego jako do osoby. Ponieważ można zbluźnić przeciwko Duchowi Świętemu. No, trudno było zbluźnić przeciwko szklance wody, prawda? Ale przeciwko Duchowi Świętemu już można zbluźnić i to jest, no, bluźnierstwo to nie będzie odpuszczone. Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, tak? Tutaj ten werset nam o tym mówi. Dalej można znieważyć Ducha Łaski. No nie wiem, jak można znieważyć szklankę wody. Czy szklanka wody się obrazi? No nie obrazi. Cokolwiek byśmy powiedzieli, zrobili, szklanka wody się nie obrazi. Ale można znieważyć Ducha Łaski, tak? Można zasmucić Ducha Bożego. No to wskazuje to znaczy, że Duch jest osobą. Więc nie ma kwestii. Duch Święty jest osobą. Tak, jest jedną z osób Trójcy Świętej, ale też pytanie, czy Duch Święty jest Bogiem? Czy możemy powiedzieć, czy Pismo Święte wskazuje na to, że Duch Święty jest Bogiem? Więc mamy tą formułę trynitarną w Ewangelii Mateusza, kiedy Bóg, czy Jezus posyła apostołów na cały świat, idąc, uczyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc stwierdziliśmy jedną rzecz. Po pierwsze, że Ojciec jest Bogiem. Stwierdziliśmy też, że Syn jest Bogiem. W związku z tym musimy być konsekwentni. Jeżeli w jednej linii jest postawiony Ojciec, czy też na równi z Ojcem i Synem jest postawiony Duch Święty, więc musimy stwierdzić, że Duch Święty też jest Bogiem. Dalej jest mowa o tym, że w Dziejach Apostolskich mamy sytuację, gdzie jest powiedziane, że Ananiasz okłamał Ducha Świętego. A w kolejnym wersecie jest powiedziane, nie ludziom skłamałeś, ale Bogu. Czyli Bóg i Duch Święty są zrównane, są zrównani, prawda? Więc Duch Święty jest Bogiem. Dalej 1 Koryntian 3,16 mówi, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Boża świątynia jest miejscem, gdzie przebywa sam Bóg. Co Paweł wyjaśnia przez fakt, że Duch Boży mieszka w niej, co zrównuje Ducha Bożego z samym Bogiem. Tak? Świątynia Boża to miejsce, gdzie przebywa Bóg. A jeżeli w świątyni Bożej mieszka Duch Święty, mieszka Duch Święty, to znaczy, że Duch Święty jest Bogiem, bo w świątyni Bożej jest Bóg, tak? Może trochę zawiłe. Więc wniosek jest bardziej niż oczywisty. Duch Święty jest osobą i jest w pełni Bogiem. Mamy zatem trzy osoby, z których każda jest w pełni Bogiem. Ale musimy powiedzieć, jest jeden Bóg. Więc nie wierzymy w trzech bogów, ale w jednego Boga, który jest w trzech osobach, ale każda z tych osób jest w pełni Bogiem. Jak to jest możliwe? Nie wiemy. Nie wiemy. Niemniej jednak no, Bóg nam tak siebie objawił, że jest w trzech osobach. Ale te trzy osoby, też trzeba powiedzieć, każda z tych trzech osób jest równa, ponieważ jest w pełni Bogiem. Każda z osób jest w pełni Bogiem, znaczy, że każda z tych osób jest równa względem siebie. Nie ma, że Ojciec jest większy, a Syn mniejszy, a jeszcze Duch Święty jeszcze mniejszy. Nie. Każda z tych osób jest w pełni Bogiem, jest równa, więc nie ma żadnej takiej, jak to powiedzieć, hierarchii. I tutaj pojawia się, być może już Piotr się wyrywał już od dwóch tygodni, nie ma go dzisiaj. Szkoda, bo akurat tu się pojawi odpowiedź na jego pytanie. No jak to jest możliwe, można powiedzieć. Jak to jest możliwe, ponieważ że te trzy osoby są równe, ponieważ są wersety w Piśmie Świętym, które wskazują na pewną hierarchię. Na przykład Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, 28 wersecie mówi, że Ojciec większy jest niż ja. Jezus modli się do Ojca, prosi Ojca o różne rzeczy. Więc czy nie jest tak, że Ojciec jest większy, a druga osoba, Trójcy Syn, jest mniejszy, a Duch Święty jeszcze mniejszy, ponieważ pochodzi od Ojca i od Syna? Jak to rozumieć? Jak to rozumieć? Bo powiedzieliśmy sobie, że są trzy osoby, one są w pełni Bogiem, są równe, a tutaj mamy, że Ojciec jest większy od Syna. I tutaj trzeba popatrzeć troszeczkę z innej perspektywy na Trójcę, ponieważ patrzyliśmy na istotę Boga. I jeśli patrzymy na istotę Boga, to widzimy, że Bóg jest w trzech osobach, każda z tych osób jest w pełni Bogiem, jest jeden Bóg. Ale jeśli chodzi o działanie tego Boga względem świata, względem nas, to tutaj już widzimy tą Trójcę, że jest pewna hierarchia. Jeśli chodzi na przykład o dzieło odkupienia, czyli o dzieło zbawienia ludzkości, to widzimy, że jest pewna hierarchia. Jest pewien porządek, w jakim Bóg działa. Każda z tych osób ma swoją funkcję, ma swoją rolę do spełnienia w tym dziele odkupienia, ma swój kawałek, którym się zajmuje. I tak widzimy, że Ojciec, Bóg Ojciec jest odpowiedzialny za zaplanowanie całego dzieła odkupienia. On jest tym, który wychodzi z tą inicjatywą, żeby zbawić ludzkość, można powiedzieć. Więc patrzymy z perspektywy działania Boga, jak my go doświadczamy na dzień dzisiejszy, prawda? Więc Bóg Ojciec zaplanował dzieło odkupienia. Jezus Chrystus, Syn, wykonał to, co Bóg zaplanował, tak? Tylko Chrystus, tylko Syn umarł na krzyżu. Ojciec nie umarł na krzyżu, ani Duch Święty nie umarł na krzyżu, tylko Syn umarł na krzyżu. Więc widzimy, mamy Ojca, który jest tym, który zaplanował dzieło odkupienia. Mamy Syna, który ten plan wykonuje, czy wykonał na krzyżu. A dalej mamy jeszcze trzecią osobę, Ducha Świętego, który jest zaangażowany w to, żeby to, co Jezus wypracował na krzyżu, żeby stało się naszym udziałem. Żeby stało się udziałem ludzi. On jakby... Czy nie jakby. Duch Święty wprowadza w życie to, co Jezus dokonał na krzyżu. Więc każda z tych trzech osób ma swoją działkę do wykonania i w tym sensie jest pewna hierarchia, ponieważ Ojciec zaplanował, to Syn poddaje się Ojcu. Tak? Każdy z nich musi zrobić coś, robi coś w tym dziele i Jezus poddaje się Ojcu i wykonuje to, co Ojciec zaplanował. Tak? W tym sensie jest pewna hierarchia. I Duch Święty, czytamy o tym, że Duch Święty, że Ojciec pośle Ducha Świętego, tak, w Ewangelii Jana tam 14 do 16 rozdziału, ale też Jezus mówi, że On też pośle Ducha Świętego, więc Duch Święty przychodzi od Ojca i od Syna, ale Duch Święty przychodzi w konkretnym celu, aby Duch Święty przychodzi po to, żeby uwielbić Jezusa, żeby świadczyć o Jezusie, żeby składać świadectwo o Jezusie. Tak? Więc każda w tym działaniu, to widzimy, że jest pewna hierarchia. Że Duch Święty jest poddany Ojcu i Synowi. Ale to jeśli chodzi o działanie, o relację Boga do świata. Jeśli chodzi o istotę Boga, to w Trójcy jest równość. Każda z osób jest w pełni Bogiem. I nie ma żadnej hierarchii. Jeśli chodzi o działanie Boga względem nas, względem człowieka, jeśli chodzi o dzieło odkupienia, to jest pewna hierarchia. Syn jest poddany Ojcu, ponieważ Ojciec zaplanował wszystko. Duch Święty jest poddany Ojcu i Synowi. Nie wiem, czy to jasno wyjaśniłem, ale jak są jakieś pytania, to później możemy sobie jeszcze dopowiedzieć. Więc widzimy, że Bóg jest jeden, jest w trzech osobach i każda z tych trzech osób jest w pełni Bogiem. Zostało nam zastosowanie. Zastosowanie. tej nauki, ale to sobie zostawimy na deser, to sobie zostawimy na następne nabożeństwo, ponieważ jeżeli mogę zachęcić, tylko nauka Trójcy Świętej jest bardzo, bardzo praktyczna, można powiedzieć. Jest bardzo praktyczna. To nie jest tylko sama wiedza, sama informacja. To, jaki Bóg jest, to się przekłada na różne sfery, na praktykę. I o tej praktyce sobie powiemy za tydzień, jak Bóg pozwoli. Więc to wszystko na dzisiaj. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to objawienie, za tą naukę o Trójcy Świętej, Panie. Dziękujemy Tobie za to, że jest jeden Bóg, że jest w trzech osobach i że każda z tych osób jest w pełni Bogiem. Dziękujemy Ci za to objawienie, Panie. I trudno nam to ogarnąć, jak to możliwe, że jest jeden Bóg, ale w trzech osobach i każda z tych osób jest w pełni Bogiem. Dla nas to jeden plus jeden plus jeden równa się trzy, a w Tobie jest to ciągle jeden. Panie, ograniczeni jesteśmy i trudno nam to pojąć, ale Ty jesteś Bogiem i trudno pojąć Wszechmogącego Boga. Panie, dziękujemy Tobie za to słowo, za to nauczanie. Niech to będzie mocno wyryte w naszych sercach, w naszych umysłach, abyśmy wiedzieli i rozumieli istotę Boga. Panie, dziękujemy Tobie za wspaniałość takiego objawienia, bo no, trudno wymyśleć coś takiego. To musi pochodzić od Ciebie. Panie, wywyższamy Ciebie i dziękujemy Tobie za to, że jesteś jeden, ale w trzech osobach. W imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.